Gośćmi magazynu Pożyteczni są dzisiaj Anna Okupińska, dyrektor specjalistycznego ośrodka diagnozy i terapii Koniczynka Fundacji Promocja Zdrowia oraz Magdalena Kosobucka, GOS Polska. A mówić będziemy o projekcie, który był niedawno promowany podczas konferencji zorganizowanej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej.
W chwili obecnej realizujemy dwa projekty. Chwaliliśmy się projektem, który został rozpoczęty w roku poprzednim. Był to projekt Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej. Też była mowa na antenie radiowej o tym projekcie, kiedy prowadziliśmy rekrutację.
I rozmawialiśmy z chętnymi, z kandydatami, z uczestnikami
tego
projektu.
Tak. Była również relacja z rekrutacji. A konferencja była taką formą podsumowania tych naszych działań, czy projekt faktycznie odnosi taki efekt, jaki powinien, czy istnieje konieczność jego kontynuacji, czy też nie, czy środki wydatkowane ze środków Unii Europejskiej zostają wydatkowane rzetelnie i z pożytkiem dla ogółu. Autorem projektu jest pani Magdalena Kosobucka z GOS Polska, która jest naszym partnerem w realizacji obydwu projektów. Natomiast chciałabym tylko tak zasygnalizować, że w projekcie uczestniczy 50 osób. 3 osoby ze względów zdrowotnych musiały z tego projektu zrezygnować, ale co najważniejsze, z tych 50 osób, 49 osób były to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego tytułu i z niepełnosprawnością sprzężoną. Zakładaliśmy niewielki odsetek tych osób. Zapotrzebowanie było znacznie więcej i myślę, że to jest znaczący sygnał do tego, że osoby, które mimo niepełnosprawności znacznej, umiarkowanej, sprzężenia dwóch różnych niepełnosprawności, również chcą być aktywne społecznie i zawodowo.
No i właśnie ja sobie przypominam rozmowy z kandydatami do tego projektu. Osoby te przyjechały z terenu całego województwa. Wszyscy oczekiwali, że w tym projekcie zdobędą nie tylko nowe umiejętności zawodowe, ale przede wszystkim, że znajdą zrozumienie, a potem w efekcie pracę.
To są ludzie zwyczajni, są to nasi sąsiedzi, spotykamy się na co dzień współpracując z takimi osobami, dlatego też te potrzeby rodzą się tak naprawdę każdego dnia, rozmawiając z tymi osobami, zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich bliskimi.
Jakie one mają potrzeby?
Przede wszystkim są to osoby, które są zamknięte. Nie tylko one się zamykają w sobie i tak wewnętrznie, ale też spowodowane jest to też osobami z zewnątrz, czyli pracodawcy często mają opory, żeby zatrudniać takie osoby. My również jako społeczeństwo często odsuwamy się od osób niepełnosprawnych, bojąc się ich nierzadko, typu osoby na przykład z niepełnosprawnością intelektualną budzą też troszeczkę strach wśród pracodawców, czy też osoby po wypadkach nierzadko mają to niepełnosprawności sprzężone, czyli nie tylko intelektualne, ale też fizyczne, co jest związane z tym, iż przede wszystkim pracodawcy nie chcą otworzyć się na takie osoby, nie wierzą w to, że one mogą poradzić sobie w danych obowiązkach i niestety, jeżeli my jako osoby sprawne nie wyciągniemy do nich ręki i nie zmotywujemy ich do działania, co w tym projekcie robimy właśnie, to będzie ciężko nam pomóc właśnie takim osobom.
A jak otwieracie te osoby? Jakie działania podejmujecie, aby osoby niepełnosprawne, no bo przecież jeżeli szukają pracy, no to muszą troszeczkę się odważyć, tak? Muszą troszeczkę zmienić swój sposób bycia, sposób rozmowy.
Podstawą do podjęcia działań było opracowanie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej takiej osoby. I to uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia psychologicznego, podnosili swoje umiejętności komunikacyjne, mieli możliwość skorzystania z indywidualnej terapii psychologicznej i terapii rodzinnej, żeby wspomóc też budowanie relacji rodzinnych, bo bardzo często zdarza się, że właśnie osoba niepełnosprawna jest z jednej strony dyskryminowana przez społeczeństwo, a z drugiej strony również przez rodzinę.
Do niczego się nie nadajesz, tak?
Dosłownie takie komentarze również padały. I oprócz tej terapii psychologicznej, uczestnicy projektu korzystali również ze wsparcia prawnika, żeby móc się umocnić w wiedzę dotyczącą zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dotyczącą możliwości wykonywania pracy, ponieważ panuje przekonanie, że jeżeli ktoś posiada rentę socjalną, czy też szkoleniową, czy wypadkową, czy też inne świadczenie rentowe, nie może wykonywać pracy, że jest całkowicie niezdolny do pracy, bo ma znaczny stopień niepełnosprawności.
Czyli z tego wynika, że kandydat na pracownika powinien znać swoją sytuację prawną i jeżeli pracodawca nie jest świadomy przepisów prawa, to dobrze, kiedy właśnie ten kandydat będzie wiedział,
umieć wyjaśnić,
pracodawca
jaka jest
powinien
jego sytuacja.
Go zatrudnić.
Dokładnie. Tak? I taką wiedzę również zostają wyposażeni. Również oprócz tego wsparcia stricto zawodowego, przygotowującego do bycia na rynku pracy, do uczestnictwa w rynku pracy, korzystali również z reintegracji zdrowotnej, bo wiemy, że niepełnosprawność ciągnie za sobą jakieś konkretne problemy zdrowotne. U jednych jest to problem z koncentracją, u innych trudności z zapamiętywaniem, jeszcze inny ma problemy z tempem mowy, z mówieniem, czy też problemy ruchowe. Tak więc nasi uczestnicy korzystali z rehabilitacji ruchowej, z gimnastyki, masażu, zabiegów kinezyterapii, treningów pamięci, treningów biofeedback, wsparcia logopedycznego i neurologopedycznego. I to skutkowało tym, że te osoby bardziej uwierzyły w to, że mogą wykonywać pracę, że jest możliwy ich powrót na rynek pracy.
Że te swoje niepełnosprawności mogą pokonać, tak?
Tak,
albo opanować.
Mimo bariery. I co ten projekt wyróżniało od innych? Przede wszystkim to, że szkolenia, które oferowaliśmy, były personalnie, indywidualnie dopasowane do osób niepełnosprawnych.
No bo ja pamiętam, że kandydaci sobie marzyli, jakie zatrudnienie, jaką pracę chcieliby podjąć.
I większość osób skończyła szkolenia i kursy w tym kierunku, w jakim sobie wymarzyła. Były osoby, które skończyły kursy projektowania ogrodów, były osoby, które skończyły kursy rejestratorki medycznej, kursy komputerowe, grafika komputerowa. Wszystkie szkolenia musiały być zakończone takim egzaminem zewnętrznym, który potwierdzi fakt nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, bo to też jest nasz wskaźnik w projekcie, więc musieliśmy tego dopilnować. Poza tym uczestnicy podczas szkoleń i podczas stażu obecnie już otrzymują wynagrodzenie w postaci stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego.
No właśnie, co się dzisiaj dzieje z tymi osobami? Czyli one są teraz na stażach?
W tym momencie w stażach uczestniczy już 12 osób. Szkolenia ukończyło 36 z 48. 5 osób jest pracujących i 4 osoby już podjęły pracę. Także nas cieszy to bardzo, że ten wskaźnik tak bardzo znacząco podniósł się, jeśli chodzi o osoby pracujące. I jest szansa na to i rokowania takie, że po stażu na pewno co najmniej 5 osób będzie kontynuowało zatrudnienie u pracodawcy, u którego jest na stażu.
A proszę mi powiedzieć, jak szukaliście pracodawców, którzy przyjmą na staż, a potem w efekcie, jeżeli przekonają się do tej osoby, no to zatrudniają. No bo tak najczęściej bywa, jak się spodoba pracownik, to go zatrudniam.
Patrzymy na stronach internetowych ogłoszenia o pracę pracodawców, którzy szukają osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeżeli się wyczerpie już to źródło, patrzymy na pracodawców, którzy ogólnie szukają pracowników. Dzwonimy do nich, przekonujemy ich o tym, żeby dali szansę osobie niepełnosprawnej.
A jakich argumentów używacie?
Począwszy od przedstawienia danej osoby, jej wykształcenia, przede wszystkim przekonujemy pracodawcę o tym, iż ta niepełnosprawność, inaczej, mówimy realnie, jaki jest to rodzaj niepełnosprawności, na czym ono polega, jak pracodawca powinien reagować, kiedy na przykład w przypadku, jeżeli dana osoba, no powiedzmy, choruje na epilepsję, co w tym przypadku, bardzo dużo pracodawców pyta się, jest najpierw zaniepokojona, a następnie po wytłumaczeniu, krok po kroku, co powinien pracodawca w tej sytuacji robić, przekonuje się do przyjęcia danej osoby na staż. I nierzadko kończy się to przyjęciem później do pracy takiej osoby.
Czy jesteście takimi rzecznikami tych osób niepełnosprawnych?
Bardzo często. Bardzo często, począwszy od tego, iż musimy znać się na danym rodzaju niepełnosprawności danej osoby, wytłumaczyć to pracodawcy i też no, po prostu przekonywania, uświadamiania pracodawcy, że nie ma czego się bać.
Opłaca się przedsiębiorcom zatrudniać osoby niepełnosprawne?
Tak, ponieważ pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, jeżeli jest to osoba bezrobotna, może ubiegać się o dostosowanie stanowiska pracy dla danej osoby niepełnosprawnej, ale również, i to bez względu na to, czy jest to osoba bezrobotna, czy też nie, pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzymuje refundację wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
I nie musi składki odprowadzać za te osoby do PFRON-u.
Tak, jeżeli wskaźnik osiągnie to 6% zatrudnienia w stosunku do całości zatrudnienia, wówczas pracodawca nie odprowadza składek na rzecz PFRON. Taka mała dygresja. Natomiast ważne jest przede wszystkim to, że te osoby niepełnosprawne czują się potrzebne, czują się aktywne, czują się normalne, tak jak każdy z nas. I z wielkim zapałem, z wielkim zaangażowaniem wykonują pracę, znają swoje ograniczenia, znają swoje możliwości. Jeżeli pracodawca zrozumie, że osoba niepełnosprawna, która mimo ograniczeń dużo wysiłku, dużo pracy wkłada w wykonanie danego zadania, to na pewno będzie to bardzo ceniony i bardzo rzetelny pracownik.
Czy wyliczyłyście panie, ile osób z tych, które są w tej chwili na stażach albo otrzymały zatrudnienie, jest spoza Szczecina?
Spoza Szczecina będzie gdzieś tak około 15 osób.
Mają mniejsze szanse, prawda, na znalezienie pracy?
Najdalej, właśnie tak nie do końca, ponieważ nie? Szukamy miejsc stażu i miejsc pracy w miejscowościach, w których te osoby mieszkają, bądź w pobliżu miejscowości. Nawet jeżeli jest to mała wioseczka. Pani Magda, która jest pośrednikiem pracy w projekcie, wyszukuje firmy, wyszukuje instytucje, gdzie mogłyby te osoby odbyć staż, ewentualnie podjąć później pracę.
No tak, ale jak tutaj słyszeliśmy, jeżeli właśnie pani Magda jest takim rzecznikiem tej osoby niepełnosprawnej i wytłumaczy potencjalnemu pracodawcy, jaka to jest niepełnosprawność i jak korzystne będzie zatrudnienie tej osoby w tej firmie, to gdyby ona sama tam poszła i próbowała przekonać, to by się może jej nie udało, jeśli ma takiego adwokata swojej sprawy.
No bardzo często taki adwokat osoby niepełnosprawnej, która chce pracować, jest potrzebny. W ostatnich dniach zostało również podpisane porozumienie pomiędzy PFRON-em, ZUS-em i 4 uczelniami w Polsce dotyczące kształcenia menadżerów rehabilitacji. I myślę, że to jest spersonalizowanie tego, co tak naprawdę my robimy od wielu, wielu lat, gdzie osobę niepełnosprawną bierzemy pod skrzydła i wdrażamy na rynek pracy, to takie instytucje jak ZUS i PFRON zauważa, że jednak jest potrzebna aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, że się opłaca, że powinna być to pomoc taka spersonalizowana, kierowana celowo na konkretnego beneficjenta, który rokuje powrót do pracy, który może jeszcze pracę wykonywać i realizować się zawodowo.
Chciałam jeszcze dodać, iż mając porównanie w pracy z osobami biernymi zawodowo, ale sprawnymi, a z osobami, typowo osobami niepełnosprawnymi, jest bardzo duża różnica w podejściu do pracy. Jeżeli taka osoba już rzeczywiście zdecyduje się na udział w aktywizacji, w jej aktywizacji zawodowej i społecznej, to ona naprawdę chce dostać pracę.
Jest zdeterminowana,
jest zdeterminowana. Ona bardzo potrzebuje naszej pomocy. Natomiast osoby bierne zawodowo z kolei, to my bardzo dużo musimy pracować nad taką osobą, żeby ona w ogóle chciała pójść do tej pracy. A tutaj osoby niepełnosprawne, one naprawdę chcą pracować. Tylko kwestia jest właśnie przekonanie pracodawców, aby przyjęły taką osobę na staż.
Czy ten projekt już się powoli kończy, czy jeszcze będą nabory?
Projekt kończy się z dniem 30 kwietnia. Planujemy kontynuację realizacji projektu Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej. Został złożony projekt również do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i planujemy złożenie wniosku o kontynuację do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Aczkolwiek tak zachęceni też efektami, które tutaj nam się pojawiały, został złożony, przygotowany w ubiegłym roku przez panią Magdę drugi projekt dla drugiego naszego ośrodka, który mieści się w Dąbiu przy Anieli Krzywoń. Powstał tam z dniem 2 stycznia, został powołany Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W chwili obecnej prowadzimy rekrutację, która trwa do 15 marca, więc do 15 marca przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne osób chętnych do udziału w projekcie. Projekt jest bliźniaczo podobny, działania są takie same. Ponieważ jest to drugi ośrodek, który prowadzi Fundacja Promocja Zdrowia, więc nie jest to taka sama nazwa projektu, a jest inna, po prostu powołujemy drugi ośrodek. Wszystkie działania rozpoczną się tak naprawdę od kwietnia. W marcu planujemy zakończenie rekrutacji, opracowanie ścieżki reintegracji zawodowo-społecznej i wsparcie beneficjenci rozpoczną realizować od kwietnia do końca stycznia przyszłego roku.
Kto się powinien zgłosić?
Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź niepełnosprawność sprzężoną.
Z terenu?
Z terenu całego województwa, również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Nie zamykamy się również na osoby pracujące, ponieważ staże i szkolenia są przewidziane dla 38 uczestników z 48, a osoby niepełnosprawne, które nie uczestniczą w żadnym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, a pracujące mogą uzyskać wsparcie w zakresie reintegracji zdrowotnej, czyli podniesienia poziomu funkcjonowania zdrowotnego. Też jest taka oferta dla tych osób niepełnosprawnych, które pracują.
Albo też, które pracują, a chcą podnieść swoje umiejętności zawodowe, bo to zwiększy ich szanse, prawda?
Bo wówczas nie uczestniczą w ścieżce zawodowej, nie uczestniczą w warsztatach zawodowych, w szkoleniach, stażach, ale uczestniczą w warsztatach interpersonalnych, mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa, wsparcia prawnika. Projekt zakłada rekrutację osób niepełnosprawnych.
Z terenu całego województwa.
Z terenu całego województwa.
Warto się zainteresować działalnością Fundacji Promocja Zdrowia. Projekty są niezwykle użyteczne. Strona internetowa.
Strona internetowa www.fundacjapromocjazdrowia.pl, zakładka ZISZ, zakładka DOWON, czyli Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W tym momencie strona jest w przygotowaniu i w przebudowie, więc może być problem z wejściem.
To ja może podam numery telefonów, bo jeżeli mogą być problemy ze stroną, to żeby nie denerwować niepełnosprawnych, którzy zainteresowali się projektami, to jeśli chodzi o Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, to numer telefonu 91 831 4800 lub 91 424 40 72. Ta informacja również znajdzie się na stronie internetowej Radia Szczecin, więc myślę, że jeżeli ktoś nie zdążył teraz zanotować, to...
Można również pisać maile i będziemy odpowiadać. Adres mailowy fund.prom.zdrowia@wp.pl bądź też drugi e-mail ciszak@gos-polska.pl.
To troszkę skomplikowane, ale myślę, że jakoś sobie Państwo poradzą, bo jeśli ktoś faktycznie będzie chciał zdobyć nowe umiejętności i znaleźć pracę, to nic mu nie przeszkodzi w tych poszukiwaniach.
Życzymy owocnych poszukiwań. Zapraszamy na stronę internetową Fundacji Promocja Zdrowia.
Gośćmi magazynu Pożytecznym były panie Anna Okupińska, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Terapii Koniczynka Fundacji Promocja Zdrowia oraz Magdalena Kosobucka, GOS Polska. Zapis naszej rozmowy, jak zawsze, dostępny będzie na stronie internetowej Radia Szczecin www.radioszczecin.pl/pożyteczni w zakładce podcasty. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Pożyteczni. Jego kolejne wydanie już za tydzień po godzinie 19:00. A już teraz kłania się Państwu Małgorzata Furga. Życzę spokojnego wieczoru.